Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mastermind. Jak myśleć jak Sherlock Holmes, autorstwa Marii Konnikowej. To popularno-naukowa książka z pogranicza psychologii poznawczej i praktycznego poradnika rozwijania myślenia. Wydana w 2013 roku, wykorzystuje postać Sherlocka Holmesa nie jako dosłowny wzór nieomylnego detektywa, lecz jako czytelną metaforę uważnego, zdyscyplinowanego rozumowania. Konnikowa zestawia sceny i nawyki umysłowe znane z opowiadań Artura Conana Doyle'a z ustaleniami psychologii oraz neuronauki. Jej główne pytanie brzmi: dlaczego ludzie tak często przeoczają ważne dane, ufają pierwszym wrażeniom i wyciągają wnioski przed sprawdzeniem dowodów? Odpowiedzią ma być świadome kształcenie uwagi, pamięci, sceptycyzmu i samokontroli. Książka nie obiecuje nadludzkiej dedukcji ani prostego zestawu trików. Pokazuje raczej, że trafniejsze osądy powstają dzięki zwolnieniu tempa, oddzieleniu obserwacji od interpretacji oraz systematycznemu sprawdzaniu własnych założeń. Holmes i Watson służą tu jako dwa kontrastowe modele codziennego myślenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, system Holmesa i system Watsona jako dwa sposoby podejmowania osądów. Najbardziej rozpoznawalną konstrukcją książki jest przeciwstawienie systemu Watsona systemowi Holmesa. Watson oznacza domyślny tryb poznawczy, szybki, automatyczny i oparty na pierwszym skojarzeniu. Taki sposób myślenia jest potrzebny w rutynowych sytuacjach, ponieważ oszczędza wysiłek. Zarazem łatwo prowadzi do nadmiernej pewności, ulegania sugestiom i uznawania przypuszczenia za fakt. Konnikowa łączy tę figurę z psychologicznymi opisami intuicyjnego, szybkiego przetwarzania informacji. Holmes reprezentuje natomiast tryb wolniejszy, bardziej świadomy i wymagający kontroli uwagi. Nie chodzi o to, by każdą drobną decyzję zamieniać w śledztwo. Sens polega na rozpoznawaniu chwil, w których stawka jest większa albo dostępne dane są niejednoznaczne, a więc intuicja może być zawodna. Drdrukus, w tym momencie należy wstrzymać automatyczną reakcję, nazwać to, co rzeczywiście wiadomo, i dopiero później budować wyjaśnienie. Kontrast ma też ograniczenie. Holmes jest postacią literacką, a jego spektakularne rozwiązania zostały zaprojektowane przez autora opowiadań. Konnikowa wykorzystuje go zatem najtrafniej nie jako dowód naukowy, lecz jako pamięciowy model dobrego nawyku nie przywiązywać się zbyt wcześnie do pierwszej odpowiedzi. W praktyce oznacza to pytanie, jakie dane potwierdzają mój sąd, jakie mu przeczą i czego jeszcze nie wiem. Po drugie, uważna obserwacja wymaga oddzielenia faktów od ich interpretacji. Książka podkreśla, że patrzenie nie jest równoznaczne z obserwowaniem. Wiele informacji odbieramy bez pełnej świadomości, a następnie pamiętamy je w formie uproszczonej, dopasowanej do naszych oczekiwań. W stylu Watsona człowiek zauważa kilka wyrazistych elementów i natychmiast układa z nich historię. W stylu Holmesa najpierw koncentruje się na szczegółach, ich wzajemnych relacjach i kontekście, a dopiero potem rozważa znaczenie. To rozróżnienie ma duże znaczenie poza fikcyjnym śledztwem. W rozmowie można pomylić czyjś ton z intencją, w pracy uznać pojedynczy wynik za trwały trend, a w konflikcie potraktować własną interpretację jako bezsporny opis zdarzenia. Konnikowa nie sugeruje, że obserwacja może być całkowicie neutralna. Pokazuje raczej, że warto ograniczać wpływ automatycznych filtrów poprzez celowe kierowanie uwagi. Pomagają w tym jasne pytania, określenie celu obserwacji i powrót do pierwotnych danych. Zamiast stwierdzać, że ktoś był nieuczciwy, można najpierw opisać, co dokładnie powiedział lub zrobił. Zamiast mówić, że sytuacja wygląda podejrzanie, warto wskazać konkretne elementy, które budzą wątpliwość. Taka dyscyplina języka utrudnia przemycanie ocen jako faktów. Zy czasem rozwija też metapoznanie, czyli zdolność zauważania, kiedy własny umysł dopowiada więcej, niż rzeczywiście zaobserwował. Po trzecie, metafora strychu umysłu porządkuje pamięć, wiedzę i uwagę. Konnikowa rozwija znaną z Holmesa metaforę strychu umysłu, aby opisać pamięć jako zasób ograniczony i wymagający organizacji. Nie należy rozumieć jej dosłownie, jakby mózg był magazynem o stałej liczbie półek. Jej praktyczny sens jest inny to, czemu poświęcamy uwagę, jak łączymy informacje i w jakim kontekście je przyswajamy, wpływa na późniejsze przypominanie. Chaotycznie zbierane fakty są trudniejsze do odnalezienia i wykorzystania. Wiedza staje się użyteczna wtedy, gdy jest powiązana z pytaniami, kategoriami oraz wcześniejszym doświadczeniem. Holmesowski ideał nie polega więc na pamiętaniu wszystkiego. Polega na świadomym wybieraniu materiału ważnego dla celów, a następnie na utrzymywaniu w nim porządku. Książka wiąże ten problem z kosztami wielozadaniowości. Gdy uwaga stale przeskakuje między zadaniami, pogarsza się jakość wykonania, zapamiętywanie i poczucie kontroli nad pracą. To nie jest argument za izolacją od wszelkich bodźców, lecz za ograniczaniem niepotrzebnych przerw w chwilach wymagających namysłu. Praktyczne zastosowanie może obejmować notowanie kluczowych obserwacji, grupowanie materiałów według problemów zamiast przypadkowych źródeł oraz pracę w krótszych okresach skupienia. Ważna jest także selekcja. Nadmiar informacji nie gwarantuje lepszego rozumowania, jeśli odbiorca nie umie odróżnić danych istotnych od atrakcyjnych, ale nieprzydatnych szczegółów. Po czwarte, sceptycyzm i testowanie hipotez chronią przed pochopną dedukcją. Dedukcja w ujęciu konnikowej nie jest efektownym zgadywaniem na podstawie jednego znaku. Wymaga konstruowania możliwych wyjaśnień i sprawdzania ich wobec dostępnych danych. Książka akcentuje potrzebę zdrowego sceptycyzmu, zwłaszcza wobec własnych przekonań. Gdy człowiek szybko wybiera jedną interpretację, zaczyna zwykle dostrzegać przede wszystkim informacje, które ją wspierają. Dane, niewygodne łatwo uznaje za wyjątek, błąd lub nieistotny szczegół. Holmesowski nawyk ma działać odwrotnie, trzeba aktywnie szukać elementów, które mogłyby podważyć preferowaną hipotezę. Nie oznacza to paraliżującej nieufności ani przekonania, że żadnego wniosku nie można uzasadnić. Chodzi o proporcje między pewnością sądu a jakością dowodów. W codziennych decyzjach można zastosować prostą procedurę. Najpierw zapisać rozdzielnie obserwacje i wniosek, następnie sformułować co najmniej jedno alternatywne wyjaśnienie, a na końcu zapytać, jakie fakty odróżniałyby te możliwości. Taki proces redukuje ryzyko, że osoba dopasuje rzeczywistość do pierwszej opowieści. Konnikowa zwraca też uwagę na rolę emocji oraz uprzednich oczekiwań. Mogą one kierować uwagą, zanim pojawi się świadoma analiza. Dlatego krytyczne myślenie nie jest jednorazową techniką, ale powtarzalnym ćwiczeniem powściągliwości. Wartość tego podejścia leży przede wszystkim w lepszym rozpoznawaniu granic własnej wiedzy, a nie w osiąganiu pewności typowej dla literackiego detektywa. Na koniec. Dystans psychologiczny i zmiana otoczenia pomagają przerwać utarte reakcje. Jednym z bardziej praktycznych wątków książki jest dystans psychologiczny, czyli zwiększanie odstępu między problemem a natychmiastową reakcją na niego. Kiedy człowiek długo tkwi w jednym napięciu, miejscu lub schemacie myślenia, łatwo odtwarza te same skojarzenia. Konnikowa wskazuje, że pomocna może być zarówno zmiana perspektywy mentalnej, jak i dosłowna zmiana otoczenia, na przykład spacer lub przeniesienie pracy w inne miejsce. Nie jest to magiczna metoda generowania pomysłów. Jej funkcja jest poznawcza: przerwać automatyzm, obniżyć wpływ chwilowego pobudzenia i umożliwić ponowne zdefiniowanie pytania. W tym sensie dystans wspiera system Holmesa. Zamiast dalej obracać w głowie tę samą odpowiedź, osoba może wrócić do problemu z większą zdolnością zauważenia alternatyw. Wątek ten łączy się z uczeniem się skojarzeń. Miejsca, zapachy, przedmioty i rutyny mogą uruchamiać przewidywalne emocje oraz reakcje, nawet gdy nie są bezpośrednio związane z aktualną sytuacją. Świadomość takich powiązań pozwala niekiedy zmienić warunki myślenia, zamiast bezskutecznie walczyć wyłącznie z własną wolą. Praktyczna lekcja jest skromna, ale użyteczna, gdy rozumowanie staje się sztywne. Warto zrobić przerwę celowo, a nie traktować jej jako ucieczki. Po powrocie należy jednak ponownie sprawdzić fakty, ponieważ dystans ma tworzyć warunki do lepszego namysłu, a nie zastępować analizę. Podsumowując, Mastermind będzie najbardziej użyteczny dla czytelników zainteresowanych psychologią poznawczą, krytycznym myśleniem i mechanizmami codziennych pomyłek w ocenie ludzi oraz sytuacji. Może szczególnie przemówić do osób, które znają opowiadania o Sherlocku Holmesie, ponieważ Konnikowa używa ich jako wspólnego języka do omawiania uwagi, pamięci i wnioskowania. Znajomość kanonu nie jest jednak konieczna, choć książka odwołuje się do jego fabuł i może ujawniać ich elementy. Jej praktyczna korzyść nie polega na nauce widowiskowych dedukcji. Polega na wypracowaniu kilku powtarzalnych czynności, zauważaniu pierwszej reakcji, rozdzielaniu obserwacji od interpretacji, poszukiwaniu danych przeczących własnej tezie, ograniczaniu rozproszeń i robieniu dystansu wobec problemu. To narzędzia przydatne w pracy analitycznej, nauce, rozmowach i podejmowaniu decyzji pod niepewnością. Na tle wielu poradników książka wyróżnia się konstrukcją opartą na postaciach Holmesa i Watsona. Ten zabieg upraszcza złożone zagadnienia bez całkowitego odrywania ich od badań psychologicznych. Równocześnie stanowi jej ograniczenie literacki Holmes, jest celowo bardziej trafny i spostrzegawczy niż realny człowiek. Konnikowa w najciekawszych partiach nie nakazuje więc naśladować fikcyjnego geniusza, lecz traktować go jako przypomnienie o kosztach pośpiechu umysłowego. To przystępne wprowadzenie do świadomego rozumowania, bardziej praktyczne niż akademicko pogłębione. Czytelnik szukający szczegółowego podręcznika metodologii naukowej może odczuć niedosyt. Ale osoba chcąca lepiej rozumieć własne błędy poznawcze znajdzie tu spójny i użyteczny punkt wyjścia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Maria Konnikowa, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.